jeszcze tam się patrzy w tą stronę, że pod oknami ktoś cały czas jeszcze przechodzi, więc czekamy. Jak to chyba powiedziałem przedwczoraj, pociąg w Bażanowicach jechał, przejazd kolejowy zamknięty, więc trzeba czekać potem, więc to spóźnienie zawsze jest, wiadomo, usprawiedliwione, ale już powoli myślę, że docierają wszyscy z daleka i z bliska. Moi kochani, cieszę się, że w to dzisiejsze popołudnie znowu jesteśmy tutaj razem. Tak się składa, że ostatnie my tutaj, przynajmniej w Dzięgirowie, 3 dni mamy dość intensywne, ale myślę, że jak Pan Bóg daje taki czas, to chce też coś przez to każdemu z nas, jak tutaj jesteśmy, powiedzieć, czegoś nam w swoim słowie, czy czegoś w swoim słowie nas nauczyć. I dzisiaj mamy też taki wieczór, żeby się czegoś uczyć. Mieliśmy już do południa, tutaj brat Henryk Dedo jest z nami, cieszymy się, teraz on będzie słuchał. A witam wśród nas pastora Kazika Barczuka wraz z małżonką. I tak jak żeśmy to miesiąc temu, bo to było dokładnie 20 marca, obiecali sobie, że za miesiąc się spotkamy właśnie w tym cyklu Mój Izrael. I dzisiaj będzie właśnie kolejna część, potem powiem o następnych planach i zachęcać też będę was. Ale teraz, moi kochani, żeby już nie przedłużać, żeby oddać głos Bogu i w tym, żeby nas Duch Święty prowadził, chcemy powstać i chciałem przeczytać słowa psalmu 113, gdzie psalmista pisze, psalm 113, jeżeli ktoś ma, może sobie też otworzyć. Chwalcie słudzy Pana, chwalcie imię Pańskie, niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd aż na wieki. Od wschodu słońca aż do zachodu, niech imię Pańskie będzie pochwalone. Pan jest wywyższony nad wszystkie narody, chwała Jego sięga niebiosa. Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię? Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmierci, aby posadzić go z książętami ludu swego. Sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dziećmi. Alleluja. Od wschodu aż do zachodu słońca, niech imię Pańskie będzie pochwalone. Pan jest wywyższony nad wszystkie narody, chwała Jego sięga na niebiosa i z takim Bogiem dzisiaj się spotykać chcemy, z takiego Boga możemy dzisiaj doświadczyć. On od wschodu i jest, myślę, wierny aż do zachodu, będzie nam dzisiaj chciał towarzyszyć i błogosławić i chcemy się teraz pomodlić. Kochany Ojcze w niebie, tak Tobie dziękujemy, że dzisiaj mamy Dzień Święty, że Ty masz właśnie ten szczególny przywilej, aby nas zapraszać, albo my mamy ten przywilej, aby się spotkać z Tobą jako naszym Ojcem, aby właśnie zatrzymać się, aby usiąść u Twoich stóp, aby wyciszyć nasze serca, prosić o to, abyś Ty otworzył teraz nasze umysły, otworzył nas na Twój głos przez Ducha Twojego Świętego, zabrał może wszelkie znużenie, zmęczenie, ale nade wszystko ten wielki przywilej, że jako dzieci Boże możemy być z Tobą, kochany nasz Ojcze w niebie. I chcemy prosić Cię o teraz takie wyciszenie jeszcze raz, ale nade wszystko, abyś Ty przez swoje słowo do każdego z nas osobna, do wszystkich nas razem przemawiał. Tak błogosław pastora Kazika, tak przez jego usta przemawiaj do każdego z nas. Tak niechaj ten czas będzie takim szczególnym, wyjątkowym, bo będzie czasem z naszym Bogiem i Ty, Panie, w tym wszystkim bądź obecny, błogosław i spraw, żeby to też oddziaływało i abyśmy stąd wyszli już inni, aby ten czas, który spędzamy z Tobą, był czasem, w którym doświadczamy cudów, znaków do Twojego dotyku i wychodząc stąd, nie wychodzimy już tacy sami. Spraw to w moim życiu i w życiu każdego z nas i wysłuchaj dla imienia Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Amen. Także zapraszam, oddaję już tutaj mównicę, zapalę światło.
Witam serdecznie, cieszę się, że mogę razem z Dorotą być dzisiaj wśród was i dokładnie miesiąc temu byliśmy tutaj, byłem ja, 20 i dzisiaj też jest 20. Nie wiem, czy pamiętacie, o czym mówiliśmy tutaj miesiąc temu. Nie martwcie się, ja też nie pamiętam, ale nie, pamiętam. Mówiliśmy o tym, jak żyć w trudnych czasach. A dzisiaj byśmy popatrzyli, może to nie będzie główna rzecz, ale jak żyć w świecie, gdy realność Boga jest ukryta, jak odczuwać Jego obecność, jak odczuwać to, że się On od nas, że się On o nas troszczy. Jak żyć w świecie, gdy Boga realność jest jakby ukryta, że jej nie widzisz. Łatwiej jest, kiedy widzimy cuda i rzeczy ponadnaturalne, które się dzieją, ale trudniej jest, kiedy chcielibyśmy, aby się działy ponadnaturalne, a ich nie widać. Wręcz przeciwnie, są gorsze rzeczy. Jak pamiętacie, bynajmniej tydzień temu, w tamtym tygodniu było żydowskie święto Purim. I chciałbym dzisiaj do tego święta wrócić i na ten temat i o tym święcie trochę porozmawiać. I temat tego będzie całkowita zmiana sytuacji. To odnosiło się wtedy tam w czasach Księgi Estery, ale też możemy popatrzeć na sytuację, która jest dzisiaj na świecie. Purim to żydowskie święto zaczerpnięte z Księgi Estery, które przypomina nam, że Bóg zawsze działa, nawet gdy wydaje się, że jest nieobecny. A Jego plany wobec ciebie nigdy nie mogą zostać udaremnione. I to chciałbym, żebyśmy zapamiętali, że Bóg zawsze działa, nawet jak wydaje nam się, że jest nieobecny. I Jego plany, które ma w stosunku do nas, nie zostaną, nie mogą zostać udaremnione. Tradycyjnie dla Żydów czyta się całą Księgę Estery. Na głos, w Purim z okrzykami, z hałasem, za każdym razem, gdy wspomina się o złym gościu, który tam występuje, Hamanie. I bym powiedział tak, trudno o bardziej dramatyczną, dynamiczną, porywającą i pełną napięcia fabułę niż ta. My nie przeczytamy dzisiaj całej księgi, ale chciałbym chociaż jeden rozdział, pierwszy rozdział przeczytać, a zachęcam do tego, abyśmy w domu mogli zajrzeć do Księgi Estery i przeczytać całą tę historię. A ona rozpoczyna się tak. I stało się za dni Achaszwerosza, a Achaszwerosz panował od Indii aż do Etiopii nad 127 prowincjami. Otóż w tych dniach, gdy król Achaszwerosz zasiadał na swoim tronie królewskim na zamku w Suzie, w trzecim roku swego panowania wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i dworzan, przy czym stawili się przed nim wojskowi perscy i medyjscy dostojnicy i książęta prowincji. On zaś dał pokaz bogactwa, chwały swego królestwa i ogromu wspaniałego swego dostojeństwa przez wiele dni, mianowicie przez 180 dni. A po upływie tych dni wydał król dla całego ludu znajdującego się na zamku w Suzie od największego do najmniejszego ucztę trwającą 7 dni na dziedzińcu ogrodu Pałacu Królewskiego. Białe, karmazynowe, fioletowe, lniane i bawełniane kotary ujęte w srebrne pierścienie zwisały na bisiorowych sznurach z alabastrowych kolumn. Złote i srebrne sofy ustawione były na mozaikowej posadzce z alabastru, białego marmuru, korali i pereł. Napoje też podawano w złotych naczyniach, każde z naczyń zaś było inne, a wina z piwnic królewskich było pod dostatkiem, jak przystało na króla. Lecz do picia nikogo nie przymuszano, gdyż król wydał polecenie wszystkim ochmistrzom swojego pałacu, aby każdy czynił, co mu się podoba. Również królowa Waszti wydała ucztę dla kobiet z Pałacu Królewskiego należącego do króla Achaszwerosza. Siódmego dnia, gdy król dobrze sobie podochocił, winem kazał Mehumanowi, Bizacie, Harbonie, Bikcie, Abakcie Zeterowi, Karkasowi, 7 eunuchom, usługującym królowi Achaszweszorowi, przyprowadzić przed oblicze królewskie królową Waszti. W koronie królewskiej celem pokazania ludowi i książętom jej urody, gdyż była ona bardzo piękna. Lecz królowa Waszti wzbraniała się przyjść na wezwanie królewskie przyniesione przez eunuchów. Król rozłościł się bardzo i gniew w nim zapłonął. I rzekł do mędrców znających się na prawie, gdyż sprawy dotyczące króla przedkładane były wszystkim znawcom prawa i sądzenia. Z nich zaś najbliższymi mu byli Karszena, Szetar, Admata, Tarszysz, Mares, Marsena i Memuchan. Tych 7 książąt perskich i medyjskich, mających stały dostęp do króla i zajmujących pierwsze stanowiska w królestwie. Jak należy według prawa postąpić z królową Waszti za to, że nie wypełniła wezwania króla Achaszwerosza, przeniesionego przez eunuchów? Wtedy rzekł Memuchan wobec króla i książąt. Królowa Waszti zawiniła nie tylko przeciw samemu królowi, lecz przeciw wszystkim książętom i wszystkim ludom, które mieszkają we wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza. Bo wieść o postępku królowej rozejdzie się i dotrze do wszystkich kobiet i zaczną pogardzać swoimi mężami i powiedzą, król Achaszwerosz kazał przyprowadzić królową Waszti przed swoje oblicze, a ona nie przyszła. Jeszcze dzisiaj mówić będą o tym księżniczki perskie i medyjskie, które usłyszały o postępku królowej. Do wszystkich książąt króla i dużo z tego wyniknie wzgardy i złości. Jeżeli król uzna to za dobre, niech wyjdzie od niego rozkaz królewski, który zostanie wpisany do praw perskich i medyjskich jako nieodwołalny plan, że Waszti nie zostanie już nigdy przed obliczem króla, nie stanie już nigdy przed obliczem króla Achaszwerosza, a jej godność królowej niech król nada jej przyjaciółce godniejszej od niej. Gdy wieść o tym zarządzeniu królewskim rozejdzie się po całym jego królestwie, a jest ono przecież ogromne, to wszystkie żony będą okazywać cześć swoim mężom od największego do najmniejszego. Rzecz ta znalazła uznanie u króla i u książąt i król postąpił według rady Memuchana i rozesłano listy do wszystkich prowincji królewskich, do każdej prowincji list jej pismem pisany, do każdego ludu i w jego własnym języku, że każdy mężczyzna ma być panem w swoim domu i zarządzać nim, jak mu się podoba. I powiem tak, do tego miejsca, panowie, to jest dla nas bardzo dobry tekst. I dlatego postanowiłem nie czytać dalej, bo on się trochę psuje potem. Ale zachęcam do przeczytania. Jest tutaj historia, jest dwór króla Achaszwerosz, on jest od 3 lat, jest królem. Prawdopodobnie wcześniej był, zanim został, jak był poprzedni król, on był koniuszym u tamtego króla. Tamten król zginął i nie wiadomo jak, ale on został królem. Ożenił się z córką Nabukadnezera, Waszti, to była córka tamtego króla. I królestwo jego było od Indii, jak czytaliśmy, aż do Etiopii. Bardzo duży teren. Było wiele, to była Persja, Medowie i wiele narodów, wiele ludów tam mieszkało. Też w tym czasie było jeszcze część, nie powiem uchodźców, bo oni zostali wzięci do niewoli za czasów Nabukadnezora, Izraelczycy, Żydzi, którzy tam byli. Niektórzy mogli wrócić, wrócili już do Izraela, ale ci część tam została, zasymilowała się, mieli już inne imiona, tak jak czytamy tutaj Estera, Mordochaj. Estera to było, jej żydowskie imię to była Hadasa, Mordochaj to nie było też, dzisiaj to jest żydowskie imię, ale wtedy Mordochaj to był wyznawca Marduka, króla Marduka, który był największym jakby bóstwem wtedy tam, tak się nazywał Mordochaj. Król przeniósł stolicę do Suzu i chciał jakoś uczcić to i tak czytamy tutaj 180 dni to przyjęcie trwało. wezwał wszystkich oficerów, książąt, no z całego swojego imperium. Ogłosili też tam, bo pewnie jak siedzieli przy stole, rozmawiali o kobietach, z którego ludu jest najpiękniejsza. Jedni mówili, że Media, inni mówili, że z Persji, inni mówili, że z tego, a król mówi, nie macie racji, moja żona Waszty jest najpiękniejsza. I wysłał po nią, żeby ona przyszła. To jest jakby Miss Uniwersum wtedy się odbyło. Może po raz pierwszy o tym tutaj czytamy. Ona nie chciała przyjść, bo musiała, nie wiem, czy rozebrać się do naga, być tylko w koronie, czy stanąć przed tymi panami, książętami, którzy chcieli ją obejrzeć, nie przyszła. I to się nie podobało królowi i nie tylko królowi. Wtedy wydali prawo, że ona przestaje być królową i rozpisano też wybory kobiety, która zostanie królową, która się królowi podoba. I tam jest cała dokładnie opisana historia, jak to wszystko się stało. Tak czy inaczej królową została Estera, jej stryjem czy wujkiem był Mordochaj, który też pracował na dworze króla. I po kolei będziemy trochę o tej historii dzisiaj rozmawiać. Całkowita zmiana sytuacji. Bym powiedział tak, jak się czyta Księgę Ester, jak już mówiłem, trudno o bardziej dramatyczną, dynamiczną, porywającą i pełną napięcia fabułę niż ta. Uroczystość uświetniają kostiumy, bo temat ukrywania się przewija się przez całą historię Estery. Odbędą się przyjęcia, specjalne ciasteczka. Teraz jak się świętuje, to też się je te ciasteczka. Haman, Tasza. Haman to był ten zły, który został podniesiony do rangi, jakby drugi był po królu, który wydał potem dekret, żeby unicestwić wszystkich Żydów. I dzisiaj się je jego uszy, nie te oryginalne, ale ciasteczka, tak się nazywają, uszy Hamana, Hamantasze. A ludzie obdarowują się nawzajem prezentami, szczególnie obdarowuje się ubogich. I tak czytamy w Księdze Estery, 9 rozdział, wiersz 22, posłuchajcie. Ponieważ w tych dniach Żydzi zyskali spokój od wrogów swoich i był to miesiąc, w którym troska zamieniła się w radość, a żałoba w dzień pomyślny, aby uczynili je dniami ucztowania i radości i wzajemnego przesyłania sobie darów żywnościowych i obdarowywania ubogich. Święto upamiętnienia, wyzwolenia narodu żydowskiego, który przebywał na wygnaniu w starożytnym Imperium Perskim. Purim oznacza losy. Pur to jest los, a Purim to są losy. I odnosi się do loterii, w której Haman wybierał datę planowanej masakry, na szczęście nie udaremnionej, masakry narodu żydowskiego. O tym czytamy w 3 rozdziale, wierszu 7. Rzucił los, te losy były rzucane w miesiącu Nisan i los padł na 13 dzień miesiąca Adar. To był 12 miesiąc, czyli prawie rok czasu było do tego, kiedy ten wyrok miał być wykonany. Księga Ester jest dla nas dzisiaj tak bardzo aktualna, ponieważ przypomina nam, że losy nasze i naszych narodów, jak również każdego z nas osobiście, losy są bezpiecznie umieszczone w rękach Boga. I chciałbym, abyśmy o tym pamiętali. I bez względu na to, jak beznadziejnie może wyglądać dana sytuacja, Bóg może ją odmienić w ułamku sekundy. I te wydarzenia, kiedy będziemy czytali dokładnie, przyglądali się Księdze Estery, to możemy zobaczyć, że jeżeli idziesz za Bogiem, jeżeli zaufałeś Chrystusowi, to twój los, każdego, kto uwierzył, jest w bezpiecznych rękach. Niezależnie jak sytuacja dookoła wygląda, to nie ma nie ma znaczenia. Chociaż imię Boga nie jest wymienione w całej historii, jest bardzo oczywiste, że Jego niewidzialna ręka organizuje czasy i wydarzenia. Wyraźnie widzimy interakcję Boga z wolą człowieka i Jego moc udzielania mądrości i pomocy w chwilach zagrożenia. Ciekawe, że w Księdze Estery zbawienie narodu żydowskiego nie następuje przez cud jakiś taki nadprzyrodzony, jak rozstąpienie się Morza Czerwonego czy zburzenie murów Jerycha. To, co Purim potwierdza zarówno chrześcijanom, jak i Żydom, to fakt, że codzienne życie jest przesycone obecnością Boga i jest pod Jego kontrolą. Jest pod Jego kontrolą. Bóg wykorzystał okoliczności w życiu Estery tak, jak wykorzystuje decyzje i działania wszystkich ludzi do realizacji swoich boskich planów, swoich boskich celów. Ta historia odnawia naszą wiarę w Boga, który działa i nadal dokonuje cudów. Dlatego możemy zaufać Jego suwerennej opiece nad każdym aspektem naszego życia. A świadomość, że wierzymy w Boga cudów, jest naprawdę dobrym powodem do świętowania, czy święta Purim, czy o każdej porze roku, każdego dnia. To jest dobra okazja, aby świętować. W Księdze Estery Mordochaj, ten jej wuj, akurat, bym to powiedział w cudzysłowie, akurat znalazł się we właściwym miejscu, o właściwym czasie, i dowiedział się o spisku mającym na celu zabicie króla. Zostało to zgłoszone królowi i zapisane jako szlachetny czyn Mordochaja, ale w tym momencie nie otrzymał on żadnej nagrody. I to jest ciekawe, bo zaraz po tym wydarzeniu jest napisane, że a po tym wydarzeniu Achaszwerosz wywyższył Hamana do rangi, jakby powiedział, swojego zastępcy. Był drugi po królu. A to było zaraz po tym wydarzeniu, jak Mordochaj odkrył ten spisek, doniesiono o tym królowie, zbadano sprawę i okazało się, że to jest prawda. Chciano króla zabić i powieszono tych dwóch panów, którzy spiskowali. Ja mówię, w tym czasie Mordochaj jakby nie został wyróżniony, nie został nagrodzony. W rzeczywistości tak naprawdę szykowało się coś przeciwnego, gdy chodzi o Mordochaja. Zły dworzanin Haman był tak oburzony, że Mordochaj nie kłaniał się nikomu poza Bogiem, że uknął spisek, aby go zabić. To było po tym, jak Achaszwerosz wywyższył Hamana, przysługiwało Hamanowi to, że każdy, kiedy Haman się pojawiał, musiał kłaniać się przed nim, oddawać mu hołd. I wszyscy to robili, ale ten w bramie, który siedział, jeden z urzędników dworu królewskiego, Mordochaj, on tego nie robił. I Haman podszedł do niego, mówi, dlaczego nie robisz? On powiedział, jestem Żydem. I kłaniam się tylko wszechmogącemu Bogu, a nie bożkowi albo idolowi. I to bardzo rozłościło Hamana, mój Żydem. Wtedy podjął decyzję, że nie tylko Mordochaj, ale wszyscy Żydzi zostaną wytępieni. Zostaną zabici, wszyscy Żydzi. Przyszedł do króla Achaszwerosza i opowiedział królowi, że jest naród pewien, który inaczej wierzy, ma inne zwyczaje, inną tradycję. Jest za dużym zagrożeniem dla całego imperium. Pozwól mi, a ja ich wytracę wszystkich. I za to, że wytracę, jestem gotowy zapłacić ci do twojego skarbca 10 tysięcy talentów srebra. Nie wiem, czy to są te talenty, o których myślę. Jeden talent to około 34-35 kilogramów. Czyli Haman był gotowy dać królowi 350 ton srebra za to, że będzie mógł zniszczyć naród izraelski. Jednak gdy powiedziałem, Haman postanowił zabić Mordochaja i wszystkich Żydów, jednak gdy Haman przygotował szubienicę do powieszenia Mordochaja, w historii pojawia się nieoczekiwany zwrot akcji. Nieoczekiwany zwrot akcji. Król nie mógł spać. Może hałaśliwe prace stolarskie Hamana polegające na wznoszeniu niezwykle wysokiej szubienicy, na której miał powiesić Mordochaja, o tym czytamy 5 rozdział Księgi Estery, 14 wiersz, pozbawiły go snu, obudziły, ten hałas obudził Achaszwerosza. Tak czy inaczej, jego bezsenność była nową, Bożą metodą przyniesienia wyzwolenia. Bóg zawsze spełnia to, co obiecuje i często używa do tego ludzkich rąk. Król każe, aby przyniesiono mu zwoje kronik, prawdopodobnie mając nadzieję, że zaśnie, słuchając tego nudnego zapisu, który tam jest, kiedy będą mu czytać, że to go uśpi. I w tym momencie czyn Mordochaja zostaje w końcu zauważony i w pełni doceniony. A wszystkie okrutne plany Hamana, zniszczenia narodu żydowskiego, zostają udaremnione. Moi kochani, czasami Bóg opóźnia błogosławieństwa i nagrody, ale w końcu one przychodzą i stają się dla nas podwójnym błogosławieństwem. Akcja opowieści rozwija się w sposób odwrotny do tego, czego można by się spodziewać. Ale tak często Bóg działa w naszym życiu. Czasami pozwala wrogowi zatriumfować przez pewien czas, ale potem wkracza i zakłóca jego pracę i daje nam większe zwycięstwo, niż byśmy byli świadomi, gdyby nie pozwolił wrogowi pozornie zatriumfować na pierwszy rzut oka. Jego Bożych rozwiązań nie zawsze możemy przewidzieć. I to też chciałbym, abyśmy pamiętali. Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć Boże rozwiązania. Chociaż nie wiem, jak byśmy się starali. Jego Bożych rozwiązań nie zawsze możemy przewidzieć. Nie jesteśmy w stanie. Ale Jego planów, i to chciałbym, abyśmy pamiętali, ale Jego planów nie można udaremnić. Możemy nie rozumieć, dlaczego się dzieją takie rzeczy, albo to, co się dzieje. Ale chcę, abyśmy przy tym zawsze pamiętali, że Bożych planów nie da się udaremnić. To znaczy, że możemy na Nim polegać, że wypełni Jego obietnice, nawet gdy wszystkie drogi do niej prowadzące są zamknięte. Wypełni to, co Bóg obiecał. To jest główne przesłanie dla nas w Księdze Estery. Nacisk składziony jest na post i na modlitwę. Bezsenność króla poprzedził post Estery i całego narodu żydowskiego. Musimy się modlić i wierzyć, że Pan będzie działał. Widzimy, jak blisko cały naród żydowski w Imperium Perskim był od tego, że zostałby zmieciony z powierzchni ziemi przez zachciankę aroganckiego, impulsywnego, już nie chcę tu dodawać innych słów, przywódcy. Jeden przywódca, arogancki, impulsywny, podjął taką decyzję. Przyszłe istnienie Izraela i ostatecznie pojawienie się Mesjasza było zagrożone wyrokiem Hamana. Poprzez zniszczenie narodu żydowskiego. Trzeci rozdział, 13 wiersz Księgi Estery. Jednak Purim również potwierdza, że podczas gdy ciemiężyciele przychodzą i odchodzą, Boża obietnica i przymierza z nami jest wieczne. Izrael tego doświadczał przez pokolenia. Ciemiężyciele przychodzą i odchodzą. Ale Boże przymierze i Boże obietnice, te, które Bóg obiecał i te, które przymierza, które zawarł z Tobą, z nami, czy to, co z Izraelem, one są wieczne. Popatrzmy jeszcze raz dokładniej na niektóre elementy tej historii. Żydowska sierota potajemnie, dzielnie ofiarowuje swoje życie, aby ocalić swój ród, ratując tym samym imię Mesjasza, który później ocalił cały świat. Pamiętacie, jak będziecie czytać, kiedy wyrok został wydany, data została ustalona, że cały naród ma być wytracony. Mordochaj mówi do Estery: idź do króla, porozmawiaj z nim. Tam było takie prawo, że bez wezwania króla nikt do niego nie mógł przyjść, nawet żona. I ona mówi: nie mogę, od miesiąca on już mnie nie zapraszał. A jeżeli pójdę do niego, zginę, chyba że on wyciągnie złote berło w jej kierunku. To oznaczało, że może z nim rozmawiać i że może zostać. Wtedy Mordochaj mówi do niej: słuchaj, jeżeli ty nie pójdziesz, Bóg znajdzie ocalenie, Bóg znajdzie wybawienie dla swojego ludu. Wtedy Estera do tego czasu jeszcze ukrywała, że jest Żydówką, ale podjęła decyzję, że pójdzie niezależnie, czy zginie, czy nie. Dlatego mówię, że ona jakby dzielnie ofiarowuje swoje życie, aby ocalić swój lud, ratując tym samym imię Mesjasza, który później przyszedł z tego ludu i uratował, ocalił cały świat. Historia Estery jest niesamowita sama w sobie i mówi o większej historii, o nadchodzącym Mesjaszu. Zwróćmy uwagę na niektóre aspekty sposobu, w jaki opowiadana jest ta historia. Wierzę, że cała Księga Estery opowiada nam również większą historię. Nie historię w historii, ale historię poza historią. Prawdziwa historia wskazuje na większą historię. Popatrzmy na pierwszy rozdział, który opisuje wystawne uczty króla. Jeszcze raz od 4 wiersza do 7. On zaś dał pokaz bogactwa chwały swego królestwa i ogromu wspaniałego swego dostojeństwa. Przez wiele dni, mianowicie przez 180 dni, po upływie tych dni wydał król dla całego ludu znajdującego się na zamku w Suzie od największego do najmniejszego ucztę trwającą 7 dni na dziedzińcu ogrodu Pałacu Królewskiego. Białe, karmazynowe, fioletowe, lniane i bawełniane kotary ujęte w srebrne pierścienie zwisały na bisiorowych sznurach z alabastrowych kolumn, złote i srebrne sofy ustawione były na mozaikowej podłodze, posadzce z alabastru, białego marmuru, korali i pereł. Napoje też podawano w złotych naczyniach, każde z naczyń zaś było inne, a wina z piwnic królewskich było pod dostatkiem, jak przystało na króla. Naprawdę czyta się trochę to jak bajkę. Wspaniały król, ogród, wielka obfitość i radość, wolność dla wszystkich i różnorodność zamiast jednolitości, różnorodność. Zobaczcie, nawet nie było dwóch takich samych złotych kielichów. Każdy, jak czytamy tutaj, był inny na tym przyjęciu. Każdy kielich był inny. A także specjalnie nazwane kamienie szlachetne. Wszystkie te aspekty dla mnie trochę przypominają Eden. Być może wyczuwamy również aromat świątyni. Bogate, kolorowe płótna zawieszone na pierścieniach z cennego metalu, złote naczynia. Ale przybytek został również zaprojektowany tak, aby nawiązywał do Edenu. Więc scena jest jakby ustawiona. W całej Księdze Estery rozbrzmiewają echa o zbawieniu. Najbardziej oczywistą paralelną jest moment, w którym bohaterska królowa Estera stara się zbliżyć do tronu króla w jego chwale. Jak już powiedziałem, oznaczałoby to pewną śmierć. Oznaczałoby to pewną śmierć, o ile król nie wyciągnie na nią swojego berła. To jest czwarty rozdział Księgi Estery, 11 wiersz. Moi kochani, a związek berła z Mesjaszem. Czy kojarzy nam się to coś? Związek berła z Mesjaszem, z linii Judy. Ten związek pojawia się kilkakrotnie w Piśmie Świętym. Jest to obraz autorytetu i łaski Jezusa wobec nas, którzy słusznie powinni zginąć w obecności Boga, Króla Królów. Każdy z nas, gdyby chciał stanąć, albo gdyby stanął przed Bogiem, musiałby zginąć. Musiałby zginąć. Tak jak Estera musiałaby zginąć, gdyby nie to berło, które król w stosunku do niej wyciągnął. Samo to berło jest bardzo znaczące, a o tym symbolu, jak już wspominałem, wspomina Pismo Święte w kilku kluczowych miejscach. Pierwsza wzmianka jest jakby kluczem do jego znaczenia. To jest pierwsza Księga Mojżeszowa, 49 rozdział, wiersz 10. Czytamy tam tak. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego Szilo i jemu będą posłuszne narody. To proroctwo, które Jakub daje swojemu czwartemu synowi, Judzie, jest proroctwem mesjańskim. Mesjasz jako król miał pochodzić z plemienia Judy i słusznie dzierżył berło. W psalmie 60, wierszu 9 i w psalmie 108, wierszu 9 Bóg nazywa Judę swoim berłem. Tam prosto jest powiedziane o Judzie, że jesteś berłem. A inny kluczowy proroczy fragment znajduje się w 4 Księdze Mojżeszowej, 24 rozdział, wiersz 17. Proroctwo to wypowiedział Bileam, nieświadomy potężnej prawdy jego słów, a powiedział tak. Widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. Jezus, Mesjasz, rzeczywiście powstał z Izraela, z Jakuba. Tylko przez Jezusa możemy zbliżyć się do tronu Boga. Tylko przez Jezusa możemy zbliżyć się do tronu Boga. Król wyciągnął berło w kierunku Estery. Estera zbliżyła się do króla i dotknęła głowicy berła. Powiedziałem, tylko przez Jezusa możemy zbliżyć się do Boga. Za chwilę będziemy celebrować też Paschę. Ja będę też tutaj na tym terenie, w wielu miejscach. I często mówię przy tej okazji o baranku, który został złożony na ofiarę. Gdybyś był w tym czasie, jak była świątynia, jak były składane ofiary i popełniłbyś przestępstwo, złamałbyś prawo, zgrzeszyłbyś. Co musiałeś zrobić? Brałeś baranka, przyprowadzałeś go do kapłana. Co robił kapłan? Przyglądał się temu barankowi, czy ten baranek nie ma jakiejś wady, czy nie ma jakiejś skazy, czy jest zdrowy, czy jest doskonały, czy nadaje się na ofiarę. Zobaczcie, to jest ciekawa rzecz. Kapłan nie przyglądał się temu draniowi, który popełnił grzech, który złamał prawo. On nie przyglądał się mi, ale badał baranka, którego ja przeprowadziłem. I ten baranek decydował, czy moje grzechy, czy ja mogę śmiało stanąć przed Bogiem, czy nie. Ten baranek był oceniany, czy on się nadaje, czy się nie nadaje. I to zmywało, to mnie oczyszczało. Za każdym razem, kiedy był przyprowadzany, baranek był oceniany. Nie ten, który popełnił grzech. Nie ten, który złamał prawo. Jezus jest tym berłem. Jezus jest tym, który powoduje, że możesz bezpiecznie stanąć przed Bogiem. Estera pojawiła się tam i król wyciągnął w jej kierunku berło. Wtedy król do niej powiedział: słuchaj, co chcesz, proś mnie, a spełnię. Powiedział nawet: spełnię to do połowy mojego królestwa. Królestwo było duże, od Indii aż do Etiopii. I król Achaszweron mówi do Estery: słuchaj, połowę jest twoje, proś mnie. Ale jedną rzecz powiedział do niej: słuchaj, mogę ci dać nawet do połowy królestwa, ale jednej rzeczy nie mogę zrobić. Nie mogę uchylić prawa, które nakazuje śmierć twojego ludu. Nie mogę. Nie mogę zmienić prawa. Prawo się nie zmienia. Ono musi zostać wykonane. Ale król, moi kochani, prawa nie może zmienić, ale jednak może zadekretować inne prawo, które wszystko zmienia. Oskarżyciel zostaje pokonany. Śmierć zostaje uśmiercona, pokonana. Stare prawo pozostaje w mocy, ale nowe prawo skutecznie je jakby anuluje. Przypomina mi to nowe przymierze we krwi Jezusa. Przymierze Boga z Izraelem na Synaju nie zostało unieważnione. Prawo, które Bóg dał, ono jest ważne tak samo dzisiaj. Nie zostało zmienione, Bóg nie zmienia prawa. Te same oczekiwania, te same wymagania, jakie Bóg miał wtedy, ma dzisiaj i będzie miał do końca. Kiedyś będziemy w niebie, Bóg będzie ten sam. Jego sprawiedliwość będzie taka sama. Tego Bóg nie zmienia. Ale co zmienił? Że wyrok za twój grzech, śmierć, która nad tobą, nade mną wisiała, dlatego że każdy z nas jest przestępcą prawa. Bóg dał nowe przymierze we krwi Jezusa, przymierze Boga z Izraelem. Powiedziałem, nie zostało unieważnione, ale przez nowe przymierze zostało jakby nadpisane. Mamy teraz lepsze przymierze. Nowe przymierze zmieniło wszystko i wywołało globalną rewolucję. Zmieniło wszystko. Ktoś inny zginął, a ty i ja jesteś wolny. Kiedy przyjmiemy to, uwierzymy w to. Księga Estery w niezwykle satysfakcjonujący sposób opowiada historię całkowitej zmiany sytuacji. Całkowitej zmiany sytuacji. Wygnana sierota żydowska zostaje królową imperium. Nieugięcie sprawiedliwy Mordochaj zostaje podniesiony z celi śmierci do wielkiego szacunku. Ustępuje tylko samemu królowi. Zły Haman wisi na własnej szubienicy, którą przygotował dla Mordochaja. A naród żydowski przechodzi od prawie eksterminacji do wielkiego zwycięstwa i radości. Bym powiedział tak, wszystko jest do góry nogami, albo wszystko staje na głowie tutaj. A możliwe, że albo być może, że wcześniej wszystko było do góry nogami, że wcześniej wszystko było źle. I teraz w cudowny sposób to wszystko zostało naprawione. Wewnętrzna historia jest często pomieszana, ale większą historią jest przywrócenie wszystkich rzeczy. Przywrócenie wszystkich rzeczy. W historii Estery wszystko obraca się od katastrofy do wielkiej radości. Moi kochani, ale to nie jedyne miejsce w Biblii, w którym widzimy szczęśliwe zakończenie. Bardzo podoba mi się oburzenie wyrażone przez przywódców żydowskich w Tesalonice. O tym czytamy w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, 6 i 7 wiersz. A posłuchajcie, co tam jest napisane. Ci ludzie, którzy wywrócili świat do góry nogami, to jest mowa o wyznawcach Chrystusa. Ci ludzie, którzy wywrócili świat do góry nogami, wszyscy oni postępują wbrew postanowieniu cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus. Wydawało im się to katastrofą, że można tak głosić, że można coś takiego mówić, że cesarz nie jest królem, że jest inny król, że jest inny Bóg, prawdziwy Bóg, że Jezus jest królem. Dla Żydów, którzy to słuchali w Tesalonicach, wydawało się to katastrofą, coś takiego zwiastować, coś takiego głosić albo myśleć w ten sposób. Ale z Bożego punktu widzenia była to rewolucja sprawiedliwości. W końcu wszystko układało się w właściwy sposób. Wszystko zaczęło wracać na swoje miejsce. Mamy też Józefa, Abrahama i wielu innych, których historie obracały się od więzienia do pałacu, od bezpłodności do ojca wielu narodów. Lista całkowitych zmian jest długa. Moi kochani, prawda jest taka, że Bóg rzeczywiście podnosi ludzi, jak czytaliśmy w Psalmie 113. Bóg podnosi ludzi z popiołów i sadza ich z królami i z książętami. Ale to niezwykli królowie, niezwykli książęta. Tam jest z moimi albo z Bożymi książętami, z Bożymi królami. Podnosi ich z popiołów i sadza ich z książętami i królami. Tak mówi Biblia. To znaczy, że możemy liczyć na szczęśliwe zakończenie. Nawet jak patrzysz na sytuację, która jest obok nas, czy na Ukrainie, czy to, co się dzieje na świecie dzisiaj. Nawet jak wydaje się, że nie ma wyjścia z sytuacji. Kiedyś Billy Graham powiedział tak. Przeczytałem ostatnią stronę księgi. I wiecie, co zobaczyłem? Że wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. I zachęcam do tego, abyśmy czytali też ostatnią stronę. Tam możemy zobaczyć, jak historia się zakończy. To dzisiaj jest wszystko do góry nogami. Ale przyjdzie taki czas, że może niektórzy z nas to będą widzieć, że wyraźnie i jasno wszystko będzie wracać, będzie stawać tak, jak ma być, tak jak Bóg to zaplanował. Kiedy On pojawi się tutaj. O tym i to widzimy w Księdze Estery. Bóg, którego wydawałoby się nie widzisz, On jest, On działa. I chcę wam powiedzieć, moi kochani, że nawet jak oglądamy te rzeczy, które się dzieją i słuchamy, to chcę wciąż, abyśmy pamiętali, że nie przypadek i nie ślepy los.
rządzi światem. Nie ten przywódca, czy ten przywódca. I to nie jest tak, że Bogu coś się wymsknęło spod kontroli. Tak nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. I powiem to, co mówiłem na początku, nie nadążamy za Bożym działaniem, za Bożym myśleniem. Ale Bóg chce nas zachęcić do tego, abyśmy ufali Jemu i mieli nadzieję w Jego Słowie. I jeżeli chcemy zobaczyć, jak to się wszystko skończy, czytajmy ostatnią księgę, ostatnie rozdziały tej księgi. Kiedy On będzie wracał, już Jego głos, czy Jego kroki, można powiedzieć, słychać. Jak niektórzy rabini mówią, że już Mesjasz ubiera skarpety, już niedługo będzie schodził albo pojawiał się. A patrząc na to, co się dzieje, możemy zobaczyć i mieć pewność, że Jego przyjście jest bliskie. Jeszcze raz powiem, jak żyć w czasach, kiedy tak trudno jest zauważyć to Boże działanie. Tak jak było w czasach Estery, Mordochaja, kiedy dookoła wszystkie rzeczy działy się tak, jakby Boga nie było, jakby Bóg zapomniał. Ale Bóg wszystko w swoim czasie. I u Boga jest tak, że jednego dnia wszystko może się zmienić. I często tak jest, że się zmienia. Jednego dnia, w jednej chwili wszystko wraca do tego miejsca, w którym Bóg chce, aby było. I możemy tą realność Boga widzieć. Chcemy powstać i pomodlimy się na koniec. Dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoją wielką łaskę, za Twoją wielką miłość. Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty uczyniłeś wszystko. Ty jesteś ten, który sprawił, że my możemy bezpiecznie stanąć przed Ojcem. Ty wziąłeś na siebie nasze byle jakie brudne życie, a nas przyodziałeś sprawiedliwością. Drogi Jezu, dziękuję Ci za Twoją wielką miłość do nas. Dziękuję Ci za to, co uczyniłeś. I dzisiaj, kiedy jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, kiedy słuchamy to, co słuchamy i patrzymy, proszę Cię, Panie, abyśmy w tym wszystkim mogli polegać na Tobie i ufać Tobie, mieć nadzieję, że Ty jesteś Panem wszystkiego. I że Ty realizujesz swoje plany i nikt nie jest w stanie tego zatrzymać. Że Ty przyjdziesz i czekamy na Ciebie. Bardzo byśmy chcieli, abyś już się pojawił. Abyś zatrzymał to wszystko. Panie Boże, proszę Cię tutaj o każdą siostrę, każdego brata, o każdego z nas. Niech tak będzie, że nasze życie będzie przynosić Ci chwałę. A będziemy służyli ludziom, których stawiasz na naszej drodze każdego dnia. Amen. Chciałem na koniec jeszcze Wam zostawić Boże błogosławieństwo, które możecie usiąść. Jeszcze, ale to może jeszcze Wasz pastor kilka słów powie. Dziękuję też za Wasze modlitwy tu z tego terenu i wsparcie misji, którą prowadzimy. I teraz trochę jesteśmy też zaangażowani i nasz Kościół i my. Chodzi o Żydów, o też braci z Ukrainy, czy nawet nieznajomych, którzy akurat nasz zbór jest, otworzyli 2 lata temu konsulat ukraiński 200 metrów od nas na Malczewskiego. I tam są kolejki od rana do wieczora i w nocy. I u nas przychodzą i odbijają sobie ksero, kopiują dokumenty, które muszą tam mieć i robimy tam dla nich kanapki. Stoją i także cały czas tam przez całą dobę coś się dzieje. I czasami myślimy też i myślę, patrzę na to, ludzie muszą zostawić to, co mieli, albo też zostało to zniszczone, co mają. Jeden brat, pastor, był z Chersonu, kiedy było bombardowanie, ma rodzinę, 5 dzieci. wsiedli do samochodu i on mówi, nawet nie wiedział, gdzie jedzie, tylko żeby odjechać. Powiedziała, że nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Ale wciąż to jedyna pociecha, jedyna nadzieja to to, że do Boga należy ostatnie słowo. On czuwa nad tym wszystkim i tak jak w Księdze Estery, przyjdzie czas, że zobaczymy, jak wszystko wraca na swoje miejsce. A Bóg mówił do Mojżesza, powiedz Aaronowi, że tak będzie błogosławił naród. A do tego musicie wstać. Przepraszam, ale trzeba. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię szczerze. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niechaj ci da pokój. Amen.
Usiądźcie tylko na chwileczkę. Myślę, że to, co pastor Baczuk powiedział, jest tym słowem, które Pan Bóg dla nas przygotował właśnie w tych trudnych czasach, aby nie zostawić nas bez nadziei, jeżeli jakąkolwiek sytuację, w której się znajdujemy, widzimy jako beznadziejną, bez wyjścia, bez rozwiązania. Jesteśmy wobec wielu spraw bezradni, nie umiemy sobie pewne rzeczy wytłumaczyć, ale ta historia, to co żeśmy dzisiaj usłyszeli, pokazuje, że nasz Bóg jest wielki, ma wszystko w swojej kontroli i On jednym mgnieniem, można by powiedzieć, swojego wzroku, myśli, wszystko potrafi zmienić. I to jest nasza nadzieja. I myślę, że z takimi słowami też nadziei wyjdziemy i tak tutaj było powiedziane, o tej sytuacji też na Ukrainie my możemy zapewnić, że będziemy błogosławić też misję, która jest prowadzona przez pastora Baczuka. Będziemy się o to modlić, o też tą sytuację, o te wszystkie też osoby tam pochodzenia żydowskiego, które są też bezpośrednio narażone na szykany, czy też to, co niesie ze sobą wojna. Moi drodzy, powiedziałem, że będzie okazja na kolejne spotkanie i chcę tutaj powiedzieć to, co już powiedziałem w lutym, że mamy zaplanowaną właśnie kolację paschalną i chcę Was do niej bardzo serdecznie zachęcić, zaprosić, żeby wziąć w niej udział. W Wielkim Tygodniu będziemy przeżywali święta też wielkanocne, na naszą Wielkanoc został też ofiarowany, tak? Baranek bez skazy, bez mazy, któremu się też arcykapłan, można by powiedzieć, przyglądał, aby ofiarować go za mnie, za ciebie, jako ofiarę przebłagalną. I zapraszam na 11. My tutaj będziemy w Dzięgielowie chcieli to 11. To jest Wielki Poniedziałek, godzina 18. W restauracji pod Tułem. Oczywiście osobą, która będzie prowadzić to będzie pastor Barczuk. Będzie też oprawa muzyki żydowskiej. No tutaj Wam już nie mogę powiedzieć, że Was wszystkich zapraszam, bo to trochę też kosztuje, więc musicie zadecydować. Koszt jest 80 zł z posiłkiem, już ze wszystkimi, że tak powiem, detalami. Ale bardzo bym Was prosił, żebyście się decydowali jak najszybciej, bo w związku z tą sytuacją, jaką mamy ekonomiczną w Polsce też, właścicielka tej restauracji prosi, żeby też z jakimś wyprzedzeniem wiedzieć, ile ma przygotować tych posiłków. No bo dzisiaj nie jest tak, że ktoś zaryzykuje, tak? I nakupi jakichś towarów, a potem one nie będą wykorzystane, więc ja tu proszę najpóźniej do 3 kwietnia, do poniedziałku, żeby taką deklarację złożyć, czy przesłać mi SMS-em. Mówię tu o swojej osobie, żeby to zgłaszać do mnie. Kwestia płatności to już potem na miejscu, gdy się spotkamy, więc nie ma problemu. Jeżeli ktoś się już decyduje, już by chciał dzisiaj, serdecznie zapraszamy, tak, Kaziuku, na tą kolację paschalną. Też jest w Cieszynie, jest też w Malince, jest też w Istebnej, jest też jeszcze w kilku innych miejscach. W Drogomyślu właśnie, teraz nie umiem tej ostatniej przypomnieć. W Drogomyślu, tutaj w Jaworniku, tak, w Ustroniu, więc będzie, ale ja zapraszam na 11 do restauracji tutaj pod tytułem na godzinę 18, więc pamiętajcie. I chcę zakończyć tym słowem, które jest właśnie zapisane w Księdze Objawienia Świętego Jana w 22 rozdziale, czyli ostatni rozdział Księgi Biblii i ostatnie dwa wiersze. Jest tam zapisane tak. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Amen. Popatrzcie się. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak się kończy. Łasko. Kogo Pana naszego Jezusa Chrystusa? Trwa na wieki. I póki jesteśmy, póki ten świat istnieje, ta Jego łaska dla ciebie i dla mnie jest nieprzerwalna. I za to Mu niech będzie. Amen. Niech was Pan błogosławi. Dziękujemy za dzisiejsze zwiastowanie. Myślę, że wracając będziemy o tym jeszcze dyskutować. Jeszcze raz dziękujemy też tutaj naszemu bratu Henrykowi Dedo, który też nas konfrontował dość konkretnie z różnymi tematami i pobudzał, myślę, do wejrzenia w siebie tak naprawdę głęboko i też jego służbę jako głosu Ewangelii, to co oni robią, żeby Pan Bóg błogosławił. Dzisiaj teraz mieliśmy naprawdę super chwilę, poszliśmy do kilku sióstr, nie? Henku, i on potrafi tak niesamowicie rozmawiać, nie? Usiądzie jak taki dziadek i rozmawia i pyta się, tak podpytuje i to jest takie niesamowite, a taka atmosfera, że siostry no, tak pięknie potrafiły zaświadczyć, kim dla nich jest Jezus. Myślę, że z tego też będzie fajny no, materiał, reportaż, coś, co będzie można potem usłyszeć. Czekamy. Także niech jeszcze raz Pan Bóg was ochrania, strzeże, zostańcie pod Jego osłoną. I jak co, to do 11, jeżeli chodzi o nasze tematy, to tak powiem, mój Izrael, a śledźcie, patrzcie się, co się będzie tutaj w Dzięgielowie działo. Dla kobiet mogę przekazać informację, że 2 kwietnia będzie wiosenna konferencja dla kobiet. O godzinie 10 tu w kościele Ebenezer wśród mówczyń Ilona Hajewska, też i jej synowa Agnieszka Laskowska-Hajewska. Słowo rozważania będzie miała diakon Dorota Obraca z domu Fenger, także też takie znane nazwisko. I myślę, że też Pan Bóg przygotowuje ten czas dla was. Myślę tu o naszych kobietach, paniach. Jeszcze raz przypominam, 2 kwietnia, godzina 10 do 13.30, ale jeszcze jedno ogłoszenie muszę tutaj powiedzieć. Na najbliższą sobotę, na wieczór uwielbienia, takiego międzypokoleniowy z grupą dla Pana, tutaj też w naszym kościele o godzinie 18.00. Jeżeli chcecie przeżyć też taki szczególny, błogosławiony czas w tych niespokojnych czasach i mieć, można by powiedzieć, czasami przedsmak no, tej bliskości i nieba, to też zapraszam bardzo serdecznie. To tyle ogłoszeń, koniec reklamy, wyłączymy, tak, proszę nam nacisnąć ten pilot na taki czerwony. Dobranoc.